Ludzie i pieniądze.
Bezrobocie w dół, w kwietniu najniższe bezrobocie od 1991 roku. Dwie niedziele handlowe w tygodniu za i przeciw, a przy okazji dwie sieci handlowe łączą siły. Jakie mogą być skutki dla naszych przedsiębiorców, a poza tym skrócony tydzień pracy? Czy jesteśmy gotowi na rozpoczęcie samych rozmów w tej sprawie? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ na Pomorzu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktor, dzień dobry państwu.
A zaczynamy od rynku pracy. W kwietniu bezrobocie w dół wyniosło 5,1% wobec 5,3% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. No i Główny Urząd Statystyczny także poinformował, że to rekordowy kwiecień z niską liczbą osób bezrobotnych. Tak dobrze nie było od 1991 roku. Tak dobrze w kwietniu. Jeszcze niedawno informowaliśmy o zwolnieniach grupowych w dużych firmach w kraju. Czy w związku z tymi danymi, że tutaj jednak to bezrobocie nam spadło, czy pracownicy mogą odetchnąć z ulgą i o, już będzie spokojnie rynek pracownika w dalszym ciągu? Jak to jest, panowie, z tego, co obserwujecie?
Jeżeli można zacząć.
Michał Górski.
Niskie bezrobocie to jest z jednej strony dobra wiadomość dla pracowników, a dla przedsiębiorców może nie wręcz przeciwnie, ale należy się zastanowić, jaka to jest wiadomość dla nich właśnie. Więc dla przedsiębiorców jest to wiadomość średnia, powiedziałbym, dlatego że zakłada się i fachowcy zakładają, że dobry rynek pracy jest wtedy, kiedy to bezrobocie jest na takim poziomie tak zwanym higienicznym, tak? Czyli nie jest za niskie, bo wtedy, jeżeli za niskie, to powstaje rynek pracownika, czyli tu pracownik dyktuje warunki, a jeżeli za wysokie, no to powstaje rynek pracodawcy, tak? On dyktuje warunki. Więc zakłada się, że ten poziom takiej higieniczności, to jest około 7%, 5% to jest trochę mało i na pewno pracodawcy są tym nie może zmartwieni, ale zastanawiają się, co dalej. No bo tu na tą sytuację nakłada się jeszcze wiele innych zewnętrznych czynników, mianowicie taki czynnik jak malejący przyrost naturalny w Polsce, czyli liczba pracujących w Polsce. To od wielu lat ulega ten wskaźnik zmniejszeniu rzędu 200-300 tysięcy osób mniej pracujących w Polsce co roku. Więc ten rynek pracy się kurczy, że tak powiem, rynek pracownika się kurczy. I w to miejsce oczywiście wchodzą osoby na przykład z Ukrainy, ale my ciągle nie mamy polityki migracyjnej, w tym sensie, że brakuje nam około 2 milionów ludzi z rąk do pracy, a nie ma polityki żadnej w tym obszarze. Więc pracodawcy też i co się dzieje właśnie, o czym pani wspomniała, że jakieś masowe zwolnienia czy przenoszenie działalności w inne miejsca, zaczyna się to dziać u nas podobnie jak na tak zwanym Starym Zachodzie, czyli przedsiębiorcy szukają miejsca swojej działalności, gdzie znajdą wielu pracowników i ta imigracja niektórych firm, na przykład aż do Maroka, jest czymś zastanawiającym. Także tutaj nad tą sytuacją trzeba by się głęboko zastanowić i nie cieszyć się wprost tylko z tego, że to bezrobocie spadło, bo tu jest wiele czynników też z tym związanych negatywnych.
Adam Liszczewski.
Tak, po części zgadzam się z przedmówcą, niemniej oczywiście jeżeli maleje bezrobocie, czyli rośnie rynek pracownika i to jest dla związków jak najbardziej korzystne. Niemniej no też trzeba wziąć pod uwagę, że tych pracowników na rynku nie ma, a zbyt wielu. Ciągle mamy około 200 tysięcy niedoboru tych pracowników na rynku i tutaj trzeba po prostu było zastanowić się, w którą stronę iść. Nie możemy jakby zgodzić się na to, że ci pracownicy będą pozyskiwani tylko i wyłącznie przez migrantów. Trzeba zastanowić się nad tym, jak zagospodarować tych pracowników, którzy są u nas tutaj na naszym rynku. Jak wzmocnić wynagrodzenia, jak wzmocnić przywileje, nie tylko dla pracowników, ale również i dla pracodawców, bo to muszą być naczynia połączone. Nie wolno zapominać, że my jesteśmy od dawania pracy, natomiast pracodawca jest od dawania nam wynagrodzenia i to musi być jedno z drugim ze sobą połączone. Natomiast jeszcze tutaj trzeba było zastanowić się właśnie nad tymi migrantami, czy rzeczywiście ten spadek jest tak prawdziwy, bo czy on po prostu nie jest też gdzieś w pewnym momencie zasłonięty jakimiś innymi sprawami, tak jak pan tutaj wspominał, były zwolnienia, czy pani wspominała, były zwolnienia grupowe, teraz nie wiadomo jeszcze jak to, w którą stronę druga połowa roku pójdzie. Jak my z tego wybrniemy? Czy przypadkiem duże sieci, duże firmy nie będą poprzez inne korporacje nagrywane na to, żeby oszczędzać na pracownikach. Bo na pracownikach nie da rady oszczędzać. No to jest na razie jedyne źródło naszego utrzymania. Pracownik nasz, polski i nie tylko chce pracować, chce zarabiać. To tak pokrótce.
No to właśnie, a propos tego, o czym pan mówi. W kwietniu tego roku 43 zakłady zadeklarowały zwolnienie 2300 pracowników. W ubiegłym roku 38 firm chciało zwalniać i zgłaszało do zwolnienia 1500 pracowników. To też podał GUS. A w sumie na koniec kwietnia aktualnych było 17100 ogłoszonych, planowanych zwolnień grupowych pracowników, które zgłosiły w sumie aż 167 zakładów. I to też jest więcej niż było to przed rokiem. Także możemy oczekiwać, że jeszcze te zwolnienia będą przed nami. A ja się tak właśnie zastanawiam, bo tutaj panowie mówią, że to też z jednej strony trwają te zwolnienia, ponieważ pracowników było do tej pory za mało. Trzeba było tym, którzy są znacznie więcej płacić. To się zaczynało stawać nieopłacalne, więc firmy wolą się przenieść do innego kraju i tam znaleźć tańszą siłę roboczą. Ale się zastanawiam właśnie, co z pracownikami, którzy są obecnie w sytuacji, gdy jakaś branża ma nadmiar pracowników, to trzeba tych pracowników z nadmiaru zaopiekować się nimi, w sensie przebranżowić. I brakuje nam kursów dla dorosłych. Myślę, że naprawdę brakuje, albo brakuje informacji, gdzie ci ludzie mogą się przebranżawiać, żeby ich kierować odpowiednio, żeby zgodnie ze zdolnościami, bo u nas też jest z tym na bakier.
Tak. Zgadza się. Tutaj ten system, kiedyś mieliśmy szkolnictwo zawodowe. Natomiast w tej chwili szkolnictwo zawodowe zostało przejęte jakby z natury przez inne podmioty, no typu rzemiosło, natomiast jako przemysł, taki stricte przemysł, nie ma naturalnego zaplecza szkolnictwa zawodowego.
Takiego związanego też z nowoczesnymi technologiami, z urządzeniami, które trzeba będzie obsługiwać.
Dokładnie, ale nam grozi jeszcze coś innego, właśnie sztuczna inteligencja i robotyzacja stanowisk pracy może spowodować, że oczywiście nie w tym roku, ale w przyszłości tych pracowników na rynku pracy może być zdecydowanie więcej, bo firma, jeżeli zainwestuje w te nowoczesne
technologie,
to okaże się, że tylu pracowników nie potrzeba. No, mam nadzieję, że w tych takich zawodach typowo przemysłowych to jeszcze daleka droga. Niemniej tutaj no, trzeba właśnie od naszych władz samorządowych i rządowych, żeby te szkolnictwo kursowe wzmocnić, żeby było łatwiej znaleźć tą pracę w innym zawodzie, aniżeli się pracuje.
Szkoda, no, na swoim przykładzie wiem, że zmieniałem zawód kilkakrotnie w ciągu swojego życia zawodowego i uważam, że to jest przyszłość, tak? Że tak się będzie działo w przyszłości również, że trzeba być mobilnym na rynku pracy. Tutaj też widzę rolę dla urzędów pracy, tak? Które są zbyt konserwatywne czy zachowawcze w tym przebranżawianiu. One też przecież kierują na różne szkolenie, czy mają środki na przebranżowienie. Taki prosty przykład, że w Polsce brakuje około 200 tysięcy kierowców, tak? A nie spotkałem jeszcze w żadnym urzędzie pracy pomysłu na to, żeby finansować taki dla tych bezrobotnych kursy
na obsługę samochodów
ciężarowych. Z jednej strony olbrzymi rynek pracy niewykorzystany, nie ma, tak? A z drugiej strony mnóstwo bezrobotnych, a nikt się nie umie tym na poważnie i porządnie zająć. Więc tu rzeczywiście jest dużo do zrobienia. Chociaż w tych szkołach, nazwijmy to zawodowych, typu technikum, teraz już się inaczej chyba trochę nazywa, to coraz częściej te programy nauczania są jednak takie dualne, tak? Czyli jak jest mechanik, to też trochę elektryki, tak? Żeby ostatnio właśnie mój zięć kończył taką szkołę już jako człowiek dorosły i uzyskał zawód i mechanika i elektryka jednocześnie, tak, udało się to połączyć, czyli rozszerzył swoje możliwości zawodowe i już z tego korzysta, szukając pracy. Także to się powoli zaczyna dziać. I jeszcze adres do mojego przedmówcy. Nie bójmy się zmian technologicznych, czy wejścia robotyzacji, czy sztucznej inteligencji. To zawsze tak co ileś tam lat w naszej cywilizacji się tak się odbywa, że wiek parę, wiek elektryczności, wiek linii...
Rewolucja przemysłowa dawno za nami, a proszę,
ale to się będzie ciągle tak podobnie zbliżało. No my już też wiemy, że w sklep, w naszych dyskontach sami obsługujemy na kasie, już nie ma 20 kasjerek, tylko są 2-3. Więc widzimy, że to się zmienia w tym kierunku, ale to się wszystko daje pogodzić. I te osoby typu właśnie kasjerka, one muszą mieć świadomość, że trzeba być przygotowanym na zmianę miejsca pracy. Ja przeżywałem pierwszą zmianę miejsca czy zawodu wiele lat temu, ale później jak zmieniałem zawód jeszcze kilkukrotnie, to już to poszło łatwiej, więc nie bójcie się zmian zawodu, dokształcajcie się, zmieniajcie swoje wykształcenie, czy uzupełniajcie tak, żeby się znaleźć dobrze na rynku pracy.
Ja sprzątałam statki, będąc na studiach. I obierałam ziemniaki w kuchni.
Ale rzeczywiście, ja też zaczynałem jako budowlanka, znaczy skończyłem szkołę budowlaną, potem byłem kolejarzem, a skończyłem jako stoczniowiec. Także, ale to tak, te jeszcze kończąc, powiedzmy, te niedobór pracowników, ci, którzy nie pracują w tej chwili, to zawsze tak mniej więcej na tych 70 tysiącach, bo to są ludzie, którzy nigdy nie pracowali, którzy nigdy nie będą pracowali i dla nich żadne statystyki ich po prostu nie obejmują i to jest, to tak mniej więcej wygląda, natomiast reszta jakoś potrafi się znaleźć, nawet jeżeli są kłopoty, chwilowe kłopoty ze znalezieniem pracy.
No ja właśnie chciałam panów zapytać, bo dzisiaj przy śniadaniu znalazłam informację, że no na przykład brakuje kucharzy i pojawiła się jedna z firm, która poszukuje kucharza.
10 tysięcy.
Tak, dla kolonii szkolnych 10 tysięcy złotych na rękę miesięcznie. Nie ma chętnych.
Stygnie.
No proszę, nawet u nas. To mi umknęło.
Aczkolwiek ja też to czytałem i do końca tak nie bardzo
wierzę.
Przekonuje mnie to.
Aha, rozumiem. No dobrze, czyli myśli pan, że gdyby rzeczywiście było 10 tysięcy na rękę, to byliby chętni.
Jeszcze wstęgnie w lato.
Tak. Myśmy jeszcze nie poruszyli tematu tych trudności, które mają przedsiębiorcy, tak? Bo tak, z jednej strony mamy pracowników, ale przedsiębiorcy w ostatnich latach byli też dosyć mocno dotknięci zmianami podatkowymi różnego rodzaju, czyli zmianą systemu ZUS-owskiego, tak, który tam mocno ich dotknął, wzrost cen prądu, gwałtowny gazu, on spowodował, że wiele firm nie utrzymało się na rynku, tak, a nieutrzymanie się na rynku powoduje zwolnienia pracowników również, tak. Czyli to też jest efekt taki, że walczymy o prawa pracownicze, a z drugiej strony pomóżmy też pracodawcom.
Prawo powinno być stabilne i przewidywalne.
Dokładnie. Dokładnie, długofalowe, niezmieniane trzy razy do roku, jak to było, czy trzy formy opodatkowania w ciągu roku. No, to był system, ja Bogu dziękowałem, że zawiesiłem działalność firmy, bo bym sobie pewnie nie poradził, albo bym zwariował. Natomiast odnośnie zawieszeń firm też jest, te statystyki są słabe, tak? No bo na 1000 firm zawieszających działalność tylko około kilkaset, nawet nie, przepraszam, około... No, 10%, czyli wraca z powrotem na rynek. Czyli no to właśnie. Niestety najczęściej jest tak, że ci przedsiębiorcy nam kończą działalność, co odbija się też na rynku pracowniczym.
A my do dyskusji wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, w studio Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ na Pomorzu. Zmieniamy temat. W Sejmie jest projekt ustawy łagodzącej ograniczenie handlu w niedzielę i dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu. I tak zgodnie z tym projektem za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie. Pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę. Polska Izba Handlu apeluje o odrzucenie projektu w całości. Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług uważa, że jeśli miałyby być przywrócone niedziele, to czas pracy w niedzielę powinien być krótszy. No i tutaj mamy już, bym powiedziała, zagmatwanie tematu. Kwestia handlu w niedzielę wraca jak bumerang. Za i przeciw, a jeśli za, to jakby to miało wyglądać?
Może zacznę?
Tak, bardzo zacznę. Proszę, Adam Liszczewski.
Tak, my żeśmy już parę miesięcy temu na ten temat rozmawiali i w zasadzie nie ma stanowiska jednoznacznego mojej centrali związkowej, niemniej jest status quo. Uważamy, że to, co jest, zostało wypracowane w bólach, jest w miarę przyzwoite i to pozostałe sprawy to tylko takie sztuczne napędzanie przed może niepotrzebne całkowicie, bo gmatwanie, wracanie do rzeczy, obiecywanie czegokolwiek. Kodeks pracy jednoznacznie mówi, za pracę w soboty, w niedzielę jest wynagrodzenie zgodnie z kodeksem pracy i tutaj nie ma żadnej dyskusji, a zatem nie ma sensu odwracania czegokolwiek, bo to już jest, natomiast czy ten handel jest, no nie jest potrzebny, bo ludzie się przyzwyczaili, że mamy ten katalog pracujących sobot i niedziel i to wszystko.
A jak ktoś chce iść do sklepu, to go znajdzie, bo są te mniejsze.
Jest taka sieć handlowa, praktycznie każda żabka na każdej ulicy.
I nie ma reklamy tak, nie
nawet,
robić.
Nawet dwie żabki na jednej, tak.
Jeżeli można... Ja jako przedstawiciel też przedsiębiorców i pracodawca byłem strasznie wkurzony, czy przeszkadzało mi to, że nie widziałem nigdy, kiedy które niedziele są pracujące, a które nie. I zdarzało się wielokrotnie, w niedzielę rano jadąc po zakupy jakieś dla gastronomii, którą też prowadziłem, przez jakiś okres czasu napotykałem zamknięte drzwi, tak, bo nie pomyślałem, czy nie zaplanowałem sobie, nie pamiętałem, że to akurat jest niedziela niehandlowa, czyli wolna. Z naszego punktu widzenia przedsiębiorców ważne jest, żeby to było jasne i czyste, czyli albo wszystkie, albo żadne. Tak, bo wtedy wiemy, jak się ustawić i możemy spokojnie zaplanować swoje działanie. Natomiast ten wist polityczny, tak go nazwijmy, trzeciej drogi, która wrzuciła nieuzgodniony zresztą koalicji projekt do Sejmu, no jest zagrywką polityczną, powiedziałbym, chcemy się pokazać, chcemy coś zrobić. Natomiast on narobi według mnie więcej szkód niż pożytku. Tak, odbędzie się dyskusja jakaś tam. Myślę, że ten w tej wersji ten projekt nie ma szans na przegłosowanie pozytywne w Sejmie. Natomiast rzeczywiście trzeba porozmawiać na tym, jak to ma wyglądać i tyle, tak. Jest część przedsiębiorców, która uważa, że ten handel w niedzielę jest potrzebny, inna uważa, że jest dla nich obojętny. To no, tak jak w rolnictwie, czy w jak innych specjalnych branżach. No, są pewne uwarunkowania. Zyskuje się w te weekendy, najwięcej można zarobić, tak? Dlatego wielu przedsiębiorców chciałoby móc działać w niedzielę również.
Ale to rodzi kolejne problemy, bo się zastanawiają na przykład w takich centrach handlowych, kiedy wprowadzono niedziele wolne od handlu, to się okazało, że za części wspólne tych galerii handlowych to i tak najemcy muszą płacić to samo, co płacili. No i teraz się przedsiębiorcy zastanawiają, no dobra, ale jak ruszy handel w niedzielę z powrotem, to co, podwyższą nam czynsze teraz znowu? Niby na jakiej zasadzie, kiedy stały puste boksy w niedzielę i też musieli płacić? Czy to się odbije na cenach, na kliencie ostatecznym? Pewnie no
To pewnie tak. No i to się, o czym pani wspomniała, te małe boksy w dużych centrach handlowych, one też dostały, że tak powiem, po kieszeni, czy źle na tym wyszły, na braku handlu w niedzielę. No, widać po tym, jak wiele zamkniętych jest tych przestrzeni, nie funkcjonują, tak? No bo jeżeli klient głównie kupuje w sobotę i w niedzielę, a w tygodniu słabiej, no to jak nie mogę handlować w niedzielę, to wtedy mi się przestaje opłacać być w tym centrum handlowym. Czyli tu też widzę duże ruchy, że te centra handlowe zmieniają już swoją jakby ofertę, nawet na taką, powiedziałbym, turystyczną bardziej niż na handlową. Mm-hmm. No ale znajdą wyjście pewnie z sytuacji, przedsiębiorcy są ambitni, mobilni, dadzą radę w każdej sytuacji, tutaj jakby się nie obawiam.
A dla klienta, no to jeżeli będzie otwarty w niedzielę, to pójdzie w niedzielę, ale jeżeli będzie zamknięty, no to jest czas na skorzystanie z innej formy. Przed audycją żeśmy rozmawiali, jest tyle wspaniałych miejsc na Pomorzu, że można sobotę, niedzielę sobie spokojnie zagospodarować.
Tak. Ale jest mało ofert tych wyjazdów jednodniowych.
Jest.
Prawie ich nie ma i to walczy o tym od wielu lat z naszą pomorską regionalną organizacją turystyczną, w której jestem założycielem, że nie ma tych ofert, prawda, że na świecie jest tego mnóstwo, a niestety
Specjalnie ciągle jedną
nie.
audycję poświęcimy temu tematowi.
Trzymamy
właśnie
za słowo.
Dobrze. A przy okazji handlu, to jest program ekonomiczny, więc podajemy nazwy wszystkich firm. Auchan Polska i Intermarché utworzyły sojusz zakupowy. Chcą stworzyć wspólne struktury zakupowe na najbliższych 10 lat. Obie sieci wystąpiły do prezesa UOKiK-u o zgodę na taką konsolidację w tej sprawie. No, ja jestem ciekawa właśnie, jakie mogą być skutki, jeśli no, dwie takie naprawdę duże sieci połączą siły i będą dyktowały warunki cenowe chyba, jak będą robiły zakupy od przedsiębiorców.
Pewnie tak, ale wspólne zakupy, to się przybiło wiele lat temu w różnych obszarach, w różnych instytucjach, że nie każdy wydział kupuje sobie coś tam samemu, tylko jeżeli kupujemy wspólnie dla całej firmy czy dla korporacji, to zawsze jest taniej, bo można wynegocjować lepsze ceny.
Tak. Zgoda. I taki ma być efekt końcowy, taniej dla klienta w sklepie.
Dokładnie, taniej dla klienta w efekcie. Natomiast oczywiście producent, czyli dostawca tych towarów, obojętnie jakie to będą towary, to będzie pod większą presją. Tak?
Może truskawki?
Pod większą presją.
Czereśnie.
No, spożywcze, ale też przemysłowe rzeczy. Przecież te dwie sieci handlują wyrobami przemysłowymi. I będą na pewno pod większą presją, ale dadzą sobie radę, myślę, ci wytwórcy. Bo przecież to nie jest jakiś monopol, prawda? Te dwie sieci, one nie stanowią jakąś większą część rynku jednak. Nie wiem, czy były wyliczenia, jaka to jest część rynku, ale wydaje mi się, że jednak niewielka, rzędu tam kilku procent, więc to aż tak się nie odbije na...
Ja nie bez przyczyny wspomniałam truskawki, bo właśnie plantatorzy truskawek teraz ogłosili, że no jeszcze trochę i są na skraju protestów, ponieważ kilogram, zdaje się, truskawki kosztuje, od nich jest skupowana po 2,50, a w sklepach możemy kupić za 16.
Ja też tutaj właśnie ta konsolidacja wcześniej czytałem i to tak, dla klientów na pewno będzie na początek korzystniej. To zawsze tak jest. Niemniej dla dużych producentów, którzy będą współpracować z tym konglomeratem, no to może być też na początek różnie. Później to się wszystko unormuje. Niemniej no, łączą siły po to, żeby wywrzeć wpływ na tych dostawców, żeby to było korzystne dla nich. pod pozorem korzystniejszej ceny dla klienta. I tak to się mniej więcej wszystko odbywa. Mam nadzieję, że tak jak pani tutaj wspomniała, że rynek jest tak ogromny, że i ci dostawcy znajdą złoty środek, a klienci w pewnym momencie też zauważą, że w poprzednim okresie było trochę inaczej, niekoniecznie taniej, i dlatego tak to jest.
A to może być jeszcze pokłosie wojny cenowej Aldiego z Biedronką.
Dokładnie tak.
Jeżeli wymieniamy tutaj nazwy firm, to...
Wymieniamy, owszem, tak zawsze wymieniamy.
To jednak to tam, gdzie jest taniej, tam klienci idą. I w związku z tym te dwie sieci handlowe też postanowiły być może wejść w ten obszar tortu, nazywany tanim segmentem.
To chyba klimatyzacja nasza działa, także wyłączyłam. Na koniec, panowie, bo króciusieńko już nam 3 minutki zostały. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje 2 pomysły na skrócenie czasu pracy. 35-godzinny tydzień pracy albo wprowadzenie wolnych piątków. No i pytanie na to nie wiem, czy firmy są gotowe, ale czy my jesteśmy gotowi na rozmowę o krótszym tygodniu pracy, bo od czegoś trzeba zacząć, a jak słusznie pani minister informuje, od ponad 100 lat od wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy i blisko pół wieku od wolnych sobot, to się nic nie zmieniło. No ile to lat?
To jest temat, który w zasadzie już istnieje w całej Europie Zachodniej. Dlatego jeżeli my chcemy należeć do tej Europy Zachodniej, to od tego tematu nie uciekniemy. I ta dyskusja dobrze została zapoczątkowana. Tutaj wszystkie grupy zawodowe muszą się konkretnie opowiedzieć na ten temat, co jest najbardziej potrzebne. Czy ten piątek wolny, czy skrócony w inny sposób, czy powiedzmy 5 dni i po 6 godzin. Wiadomo, to tak nie od razu wprowadzimy. Pamiętam ten czas, kiedy wprowadzano wolne soboty. To dla nas było coś niesamowitego. Kto z tym sobie poradzi? Jednak żeśmy sobie poradzili. Mamy wszystkie soboty wolne. Pracodawcy mają pewien kłopot. Bo jakby nie było, jeżeli to jest sobota czy niedziela, to jeżeli ktoś przychodzi do pracy, musi się wywiązać z kodeksu pracy i z zobowiązań, które w tym kodeksie pracy są zapisane. Niemniej, no właśnie, jest ten czas, kiedy to po prostu trzeba przedyskutować i znaleźć naprawdę porządne rozwiązanie, które będzie wszystkich satysfakcjonowało.
I ostatnie zdanie.
Te doświadczenia właśnie w starej Europy Zachodniej dowodzą, że to się da zrobić, tak? Że ta wydajność nie spadła w wielu obszarach. Czyli jest to możliwe. Sądzę, że przejście będzie stopniowe poprzez wprowadzenie pojedynczych piątków wolnych o pracy, wskazanie czasu pracy w piątek, co już tam na Niemczech czy gdzieś tam jest codzienne. U nas jeszcze tego nie ma. Natomiast nie wszędzie to będzie możliwe. Najtrudniej będzie tam, gdzie są jakieś taśmy, gdzie jest taka zmianowa produkcja.
Porty na przykład.
Na przykład tak. Tam tego raczej nie uda się wprowadzić, ale jestem optymistą. Myślę, że w tym kierunku za parę lat dojdziemy.
I tu musimy postawić kropkę, ponieważ czas tej części audycji nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ na Pomorzu. Audycję realizowała i dalej będzie realizowała Basia Kopaczewska. Prowadziła tę część Iwona Wysocka, która już zaprasza teraz na Dobrze Mieszkaj. To już za moment. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.